proszę Państwa, ja nie będę tutaj za długo wprowadzał, ponieważ ja przed południem słabo funkcjonuję, w przeciwieństwie do Pana Profesora, który jest teraz, ma zwyżkę energetyczną absolutną przed południem i poprowadzi drugą część wykładu.
Tak jest.
Tak jest.
To zaczynamy. Tak jak wczoraj powiedziałem, dzisiaj chcę kilka fragmentów przeczytać z adkoratacji Franciszka Ewangelii Gaudium, Radość Ewangelii, i krótko skomentować. Niemniej jednak wczoraj zapytałem kilku osób, czy to wszystko było zrozumiałe, czy nie, co wczoraj powiedziałem, i zwykle odpowiedź była taka, że to nie wszystko było zrozumiałe, więc pozwolę sobie tylko tak podsumować wczorajszy dzień, żeby było jaśniej. Wiktor Klemperer, autor książki Język III Rzeszy, Żyd, który okupację w Niemczech spędził w getcie, miał żonę Niemkę, która go uratowała przed śmiercią. Przez ten czas okupacji ona mu znosiła gazety niemieckie, a on wypisywał tam słowa właśnie. Wyłapywał podstawowe formuły, zwroty i tym podobne, i na tej podstawie stworzył swój dziennik, który został opublikowany i jest uważany za jeden z najciekawszych takich świadectw propagandy hitlerowskiej III Rzeszy. Jako motto do tej książki użył słów innego Żyda, Rosenzweiga, Franza Rosenzweiga, niemieckiego Żyda, filozofa, który powiedział takie słowa. I to jest motto do tej książki. Mowa to więcej niż krew. Z punktu widzenia żydowskiego krew to właściwie w naszej kulturze teraz jedynie świadkowie Jehowy traktują biblijnie krew, nie pozwalając na transfuzję, uważając, że krew to jest po prostu dusza, to jest ta istota człowieka. Dlatego nie zgadzają się na transfuzję w szpitalach i tak dalej. Ale taki jest sens biblijno-żydowski krwi. To jest dusza, to jest to, co jest najważniejsze. Zatem, co mówimy, jakich słów używamy, jak często ich używamy, rzadko czy często, to po prostu świadczy o tym, kim jesteśmy. Jaką mamy koncepcję, w tym wypadku koncepcję Kościoła, koncepcję człowieka, koncepcję wiary. I próbowałem pokazać, że te słowa, które są tak ważne dla Franciszka, nie musiały być tak samo ważne, chociaż były ważne, dla Benedykta XVI i dla Jana Pawła II. Z kolei niektóre słowa Jana Pawła II były ewidentnie wyróżnione w porównaniu z Benedyktem XVI i Franciszkiem. Można moim zdaniem na podstawie samego liczenia słów wstępną ocenę wydobyć konkretnej koncepcji. Tutaj akurat chodzi o papieży. To, że u Franciszka przeważało słowo bieda, ubóstwo, można powiedzieć nawet w ten sposób. Jak papież przyjeżdża na jakieś spotkanie, to niektórzy sobie myślą, on znowu będzie gadał o biedzie. Znowu będzie mówił o ubogich. To tak będzie nudził, można powiedzieć. Kiedy pisałem książkę o Jarosławie Iwaszkiewiczu, to wiadomo było, wszyscy znajomi, przyjaciele wiedzieli, że jak się ze mną spotkają, to będę biedził o tym Iwaszkiewiczu non-stop. Słowo to więcej niż krew. Przechodzę teraz już do dzisiejszej formuły. Niemniej jednak na początku nie będę czytał żadnego fragmentu, tylko chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dwie liczby, na trzy liczby. Otóż przypomnę tylko, że biedni, bieda i ubóstwo 79 razy pojawia się w tym dokumencie Franciszka, co w porównaniu z innymi papieżami to jest po prostu absolutny rekord. Nikt nigdy tyle nie mówił o biedzie w dokumencie programowym jak ten papież. O ubóstwie, o kościele ubogim, o opcji na rzecz ubogich. Ale policzyłem jeszcze dwa słowa. Otóż chyba najczęściej używanym słowem, które oznacza działanie Kościoła, to jest ewangelizacja, bo aż 149 razy. A ponieważ w tytule mamy i Ewangelię, i radość, więc jeszcze sprawdziłem słowo radość. Jest 90 razy. Moim zdaniem ewidentnie pokazuje to, że istnieje jakiś związek pomiędzy ewangelizacją, radością i ubóstwem. I ubóstwem, i biedą. Spróbuję, postaram się może to jakoś jeszcze powiązać. Dodam jeszcze, że radość, powiedziałem 90, ale w rzeczy samej, jeśli przyjmiemy, że Ewangelia to po grecku euangelion, czyli dobra, radosna wieść, to jeśli policzymy jeszcze słowa związane z Ewangelią w tej adhortacji, to wyjdzie, że radości jest tam 349 razy. Nieprawdopodobne rzeczy, ale jakaż to musi być radość, która wiąże się z biedą, nędzą, po prostu z najgorszą, można powiedzieć, sytuacją, w jakiej się możemy znaleźć. Jak to możliwe, żeby radować się w sytuacji, kiedy nam wszystkiego braknie? Kiedy niczego nie mamy, nie mamy co jeść, co pić, nie mamy co na siebie ubrać i tym podobne. To jest paradoks Franciszka, ale to jest paradoks rzecz jasna Jezusa z Nazaretu. Franciszek nawiązuje swoim programem do programu samego Jezusa z Nazaretu oczywiście. Chciałbym powiedzieć, że w Ewangeliach Jezus wypowiada się, pierwsze słowa Jezusa to są oczywiście, czemuście mnie szukali. Jako 12-letni chłopiec został w świątyni, tak? Pamiętają to Państwo, mam nadzieję. I Maryja, jego matka i Józef już sobie 3 dni wędrują z powrotem do domu i nagle uświadamiają sobie, że nie ma ich synka. Więc wracają i znajdują go w świątyni, a on tam z mędrcami, z rabinami rozprawia o sprawach teologicznych. Maryja mówi do niego, dlaczego? Tak mniej więcej, dlaczego? Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Dlaczego nas opuściłeś? A Jezus wtedy odpowiedział, czyż nie wiecie, że powinienem być w domu Ojca mego? To są pierwsze słowa Jezusa z Nazaretu w Ewangeliach. Ale druga Jego wypowiedź, to już jest wypowiedź programowa. To jest, można powiedzieć, Jego pierwsza encyklika. To jest w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza. W 6, 4, gdzie jest w synagodze, w swoim mieście rodzinnym i w końcu wstał, wziął zwój, otworzył na księdze Izajasza i przeczytał. I to jest sedno Franciszek, program Franciszka, to jest nic innego jak odwzorowanie programu Jezusa z Nazaretu. Czytam ten fragment. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinął księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Mamy tutaj te dwa fundamentalne słowa: radość Ewangelii i ubóstwo. Ubogim niósł dobrą nowinę, radosną nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzeniem. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. To są pierwsze słowa, to jest encyklika Jezusa z Nazaretu i to jest pierwszy papież, który zdecydował się właśnie rozpocząć swoją przygodę z pontyfikatem od programu samego Jezusa z Nazaretu, tym dosłownym. Każdy, rzecz jasna, papież miał jakiś coś z programu Jezusa, ale to sedno to dopiero Franciszek. Zatem Franciszek swoim programem nawiązuje do programu bezpośrednio do Jezusa z Nazaretu. Jak Państwo wiedzą, bieda, biedni, ubóstwo to bardzo drażliwy temat w rzeczy samej. Nie tylko w Kościele, rzecz jasna, ale w Kościele w sposób szczególny. Wiadomo jest skądinąd, że papież Franciszek wcale nie jest taki popularny wśród hierarchów i duchownych jak Jan Paweł II czy Benedykt XVI. Jest między innymi, można powiedzieć, no trudno się dziwić, tak, jeśli ktoś ma niezwykle drogą rezydencję i jeździ niezwykle drogimi samochodami. A Franciszek mówi, koniec, trzeba z tym skończyć. Bo taki jest program nie tylko mój, ale i też Jezusa z Nazaretu, naszego mistrza. Niemniej chciałbym to mocno podkreślić. Program Jezusa jest programem też rzymskich katolików świeckich. To nie jest problem tylko biskupa czy księdza. To jest problem bogatych rezydencji i bogatych samochodów, również ludzi świeckich. Chciałbym to mocno podkreślić, bo myślę, że o to chodzi też Franciszkowi. Franciszek naucza cały Kościół, zwraca się do wszystkich członków Kościoła. Jak można rozumieć, kim są biedni zatem i kim są ubodzy i czym jest ta radość Ewangelii? Pozwolę sobie jeszcze raz zacytować Jezusa z Nazaretu, bo są jeszcze dwa inne miejsca programowe Jezusa z Nazaretu. To jest kazanie na górze w Ewangelii Mateusza i kazanie w dolinie, można powiedzieć, w Ewangelii Łukasza. Tam dowiadujemy się, kim są biedni i co to oznacza. Jezus podniósł oczy u Łukasza, podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: szczęśliwi jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. To są pierwsze słowa, pierwsze błogosławieństwa tak zwane. Mateusz natomiast wkłada w usta Jezusa słowa nieco inne. Błogosławieni albo szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. U Łukasza są sami ubodzy, ptochoi, a u Mateusza mamy ubogich w duchu. Ptochoi to pneumati. I teraz chciałbym słówko na ten temat powiedzieć. Łukasz na pewno rozumie ubogich jako po prostu biednych, nędzarzy. Tych, którym brakuje czegoś. Którzy nie mają co zjeść właśnie i co ubrać. To wystarczy przeczytać dalsze fragmenty wypowiedzi Jezusa z tego kazania. Ale Mateusz wprowadza pewną dystynkcję. Mówi ubodzy w duchu. Więc co też ten Jezus mówi? Czy mówił to? Czy tamto? Ptochoi? Czy ptochoi to pneumati? Myślę, że oba sformułowania należą do Jezusa z Nazaretu. Tylko trzeba je teraz dobrze rozumieć. Co to znaczy? Co to znaczy ubodzy w duchu? Najprawdopodobniej wśród nas nie ma nikogo, kto jest ptochoi, kto jest nędzarzem, nie ma co jeść, nie ma co wypić, że tak powiem, nie ma swojego domu, mieszkania i tak dalej. Ale Mateusz mówi, Jezus u Mateusza, każdy z was też może być ubogim, ubogim duchem. Ale co to znaczy? Chciałbym po pierwsze powiedzieć i przestrzec, tak rozumiem Franciszka, że należy przestrzec przed nadmiernym mistycyzowaniem słów Jezusa o ubóstwie duchowym. Bardzo często słyszałem to również notabene z ust mojego powiedziałbym idola filozoficznego, księdza Józefa Tischnera, że ubogi oznacza tego, który złożył wszystko, całą swoją nadzieję, całe swoje życie u Boga. U Boga. I to rzeczywiście pięknie to brzmi. Niemniej etymologicznie polskie słowo ubogi nie ma, ma kompletnie przeciwne znaczenie. Pozwoliłem sobie zajrzeć do słownika etymologicznego. Ubogi składa się z dwóch słów. Zaprzeczenia u jako zaprzeczenie. W języku angielskim bardzo często się pojawia to zaprzeczenie. Unbeliever, niewierzący. To u jest tam właśnie w językach indoeuropejskich, naszych językach europejskich mieści się tam. U ma zatem charakter zaprzeczający i oznacza nie. A bogi rzeczywiście ma związek z Bogiem, ponieważ wiąże się, pozwolę sobie taką jedną uwagę, z językiem sanskryckim, świętym językiem hinduizmu, który jest najstarszą formą języka indoeuropejskiego, od którego pochodzi nasz język angielski, francuski, wszystkie prawie europejskie i do tego jeszcze hindi, język hindusów, bo hindusi to jeszcze nasz świat, nasza kultura. Dopiero od wschodu Indii mamy prawdziwą Azję. Język hindi jest indoeuropejski tak samo jak język polski. I dlatego szukamy tam często w tym sanskryckim, najstarszym zachowanym języku indoeuropejskim, szukamy tam źródeł naszych słów. Bogi pochodzi od braga, dawca bogactwa, dostatku, szczęścia, czyli Bóg. Innymi słowy, ubogi można przetłumaczyć zatem jako niebogaty. Ubogi to niebogaty, to jest ten, jak wierzono kiedyś, skoro ktoś jest, nie ma bogactwa, to Bóg go nie obdarował bogactwem. Bóg daje, Bóg zabiera, ten, który jest bogaty. Bóg jako ten, który jest bogaty i niektórych wzbogaca, a innym nie daje. Ubogi to zatem ten, który jest niebogaty, czyli ten, który nie ma związku z Bogiem. Zatem ubogi to nie jest ten, który złożył wszystko u Boga, tylko ten, który nie ma związku z Bogiem. Takie jest znaczenie słowa ubogi i moim zdaniem Franciszek przestrzega przed nadmiernym mistycyzowaniem tego ubóstwa, że to jest taka postawa, ja kocham tylko Boga, ja jestem tylko z Nim się wiążę. Franciszek chce powiedzieć, moim zdaniem Jezus z Nazaretu to samo mówił, jeśli chcesz być ubogi duchem, to musisz związać się z biednymi. Nie możesz swojego ubóstwa rozumieć niezależnie od ubóstwa tych, którzy są materialnie biedni, którzy nie domagają, są chorzy, cierpiący w więzieniu. Byśmy tego Jezusa z Nazaretu mogli tu cytować dalej. Kim zatem są ubodzy w duchu? Myślę, że Franciszek chce powiedzieć coś takiego. Ubogi w duchu to człowiek, którego troską są ubodzy materialnie. Ci, którzy są ptochoi. Człowiek wrażliwy na biedę innych ludzi, ale wrażliwy w ten sposób, że jednocześnie pomaga im wydostać się z tej biedy i z tej nędzy. Człowiek, którego celem jest tak jakby pomniejszanie świata nędzy na tym świecie. Człowiek ubogi duchem to ten, który robi wszystko, by biedy materialnej na świecie było jak najmniej. Człowiek, który wspomaga biednych bezinteresownie. Który wspomaga biednych nie wyłącznie z tego, co mu zbywa, ale właśnie z tego, że jak odda, to poczuje, że coś naprawdę oddał dla ubogiego, że poświęcił mu czas, że był z nim, trzymał go za rękę, albo dał mu kawałek chleba, albo i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że taki jest sens podstawowy słowa ubogi duchem. To nie jest ktoś, kto nie pamięta o ubogich materialnie, ale ktoś, kto włączył ubóstwo materialne do koncepcji swojego życia. Można powiedzieć, że taka jest wiara uboga według Franciszka. A co to znaczy wiara radosna? W takim razie jeszcze, bo to trzeba dodać. To słowo radosne jest zbyt częste w życiu przez Franciszka. O jaką radość może mu chodzić? Zapewne chodzi mu o radość taką najprostszą, to znaczy nie takie miny, jak teraz wszyscy zwykle w czasie wykładu mają, takie, no właśnie, normalny uśmiech, normalna taka swobodne samopoczucie, okazywanie życzliwości. Również najprawdopodobniej będzie to radość z tego, że zostaliśmy wybrani, powiedziałbym zbawieni już, tak? Kiedy myślę tutaj przede wszystkim o radości liturgicznej, chociaż w Polsce radość liturgiczna, to bardzo to właściwie nie wiadomo, o co tu chodzi, bo wszyscy są zawsze zwykle smutni, tacy poważni podczas liturgii. Radość zatem podczas liturgii. Moim zdaniem Franciszkowi na pewno chodzi o prosty taniec liturgiczny. nie tylko o ten taniec liturgiczny, ale w ogóle o taką normalną radość. Niemniej jednak myślę sobie też, że chodzi mu o radość dużo głębszą. O radość, która rzeczywiście czasami jest bardzo dostojna, bardzo poważna, wręcz smutna. Są takie radości i myślę, że taką, którą mógłbym nazwać najważniejszą, to można ją przyrównać do tej radości, kiedy ciężko chore dziecko zaczyna odczuwać dotyk dłoni swojej mamy. Leży takie zamroczone dziecko. Kto chociaż raz miał taką sytuację, to wie o tym, że tam się nikt właściwie nie śmieje, nie tańczy. Ale dziecko odczuwa coś takiego, że i matka, że to, co ich łączy, to jest ta radość, która jest smutną radością, ale jest taką jakąś dziwnie pocieszającą, niezwykłą. Myślę, że chodzi tutaj o równość, również o radość taką, kiedy ubodzy w duchu wydobywają ubogiego materialnie z ciężkiej sytuacji. Kiedy on robi pierwszy krok wychodzenia z nędzy. Kiedy nagle mu życie zaczyna, można powiedzieć, jaśnieć. Zaczyna coś tam błyszczeć. Widzi, pojawia się nadzieja. Myślę, że o taką radość chodzi Franciszkowi. Taką radość, a już w ogóle radością chyba wymarzoną przez Franciszka, to jest taka, że ubodzy materialnie, dzięki pomocy ubogich duchem, mogą sami stać się ubogimi duchem. Nagle wychodzą z tej nędzy materialnej, ale nie po to, żeby teraz, można powiedzieć, rozkoszować się bogactwem swoim, które zdobywają, ale żeby to bogactwo teraz zwrócić w kierunku tych, którzy pozostali ubogimi materialnie, żeby ich wydobywać, żeby oni mogli stawać się ubogimi duchem. To tyle, jeśli chodzi, tak sądzę, o wiarę ubogą i wiarę radosną według świętego będzie najprawdopodobniej świętym Franciszkiem, na razie Franciszka papieża. Ogromnie, moim zdaniem, ogromnie to jest. Kościół czekał sporo wieków, żeby w końcu ktoś rzeczywiście z tym radykalizmem jezusowym przypomniał o pewnych kwestiach i domagał się pewnych rzeczy. Myślę, że Franciszek w Watykanie mieszka jak na rozżarzonych węglach. Bogactwo Watykanu, tych budynków, to jest rzecz, która myślę, że przeraża Franciszka. Może przerażać, mam nadzieję, że przeraża, bo mnie przeraża. Inny temat, niezwykle ważny i ciekawy moim zdaniem, ciekawy i niezwykle ważny w nauczaniu Franciszka, w tym programowym, to jest papież, który ma jakieś dziwne, można powiedzieć, zrozumienie, dziwne w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, zrozumienie dla trudności w wierze. Wiadomo już, że nie tylko w tej adhortacji, ale w ogóle, jakże często pociesza, można powiedzieć, tych, którzy mają trudności w wierze, jakby chciał powiedzieć, nie martwcie się. Czasami dobrze mieć trudności w wierze. Starajcie się sobie poradzić z tymi trudnościami. I Kościół mówi, chcę wam pomóc, żebyście pokonali te trudności, ale jeśli przyjdą, nie przerażajcie się. Pozostańcie wierni. I tak dalej. Co ciekawe i bardzo ważne, w tej adhortacji on wskazuje na pewną postać biblijną, która może być, rzekłbym, patronem wszystkich wierzących. To jest bardzo ważne. Wierzących z trudnościami, wierzących wbrew trudnościom w wierze, wbrew przeszkodom, jakie się jawią w ich życiu. Mam taką ochotę zapytać, cóż to za postać biblijna, jak Państwo myślą? Taka postać biblijna, która sama przeżywała niezwykłe trudności w wierze i została uznana przez Franciszka za patrona trudność ludzi. Jak?
Tomasz?
O, już blisko. Jeszcze ktoś? Przepraszam bardzo.
Zacheusz.
Zacheusz. To sobie łyknę. Zaskoczę Państwa. Maryja. I co ciekawe jest, Franciszek sięga do Jana Pawła II. Kto z Państwa w ogóle wie, że Jan Paweł II uczynił Maryję, można powiedzieć, patronką wszystkich tych wierzących, którzy mają trudności w wierze? Ona trudności w wierze? No, jeśli ktoś mógł mieć pełną wiedzę wszystkiego, to rzecz jasna Matka Jezusa, Matka Zbawiciela. A tutaj nagle kobieta, która ma mnóstwo problemów z wiarą i próbuje sobie w tym wszystkim poradzić. Przypomina mi się Matka Teresa z Kalkuty, o której też tak sądzono, że kto jak kto, ale ona, jakie problemy. A ona ileż dziesiątki lat znajdowała się w stanie ciemnej nocy wiary, jak wyznała sama. Dlaczego Maryja? Zaraz tylko przeczytam fragment z adkortacji Franciszka. Ona jest niewiastą wiary, kroczącą w wierze. Dzisiaj ku niej kierujemy spojrzenie, by pomogła nam głosić wszystkim orędzie zbawienia i aby nowi uczniowie stawali się ewangelizatorami. W tym pielgrzymowaniu ewangelizacji nie brakuje okresów jałowości, ukrywania się, a nawet pewnego utrudzenia, jak to, które przeżywała Maryja w latach spędzonych w Nazarecie, gdy Jezus wzrastał. Nie trudno jednak dostrzec w nim także swoisty trud serca, jaki związany jest z ciemną nocą wiary. To już jest cytat z Jana Pawła II. Tu się zaczyna. Nie trudno jednak dostrzec także swoisty trud wiary, jaki związany jest z ciemną nocą wiary, używając słów świętego Jana od Krzyża. Jakby z zasłoną, poprzez którą wypada przybliżać się do niewidzialnego i obcować z tajemnicą. W taki też sposób Maryja przez wiele lat obcuje z tajemnicą swojego Syna i idzie naprzód w swojej pielgrzymce wiary. Ciemna noc wiary. Jan Paweł II i Franciszek odnoszą do wiary Maryi klasyczny, można powiedzieć, termin mistyczny. Ciemna noc wiary. To jest taki stan, w którym znika Bóg. Jak Jan Paweł II i Franciszek dostrzegają to u Maryi, to inna sprawa, tak? Ale coś na wzór tego, ciemna noc wiary. Rzecz jasna, jest to nawiązanie ostatecznie do sceny pod krzyżem. To musiała być jakaś próba, straszliwa próba wiary dla Maryi. To jest tak jakby oczywiste i może na tej oczywistości opierają się Jan Paweł II i Franciszek. Zatem Franciszek przywołuje encyklikę Jana Pawła II Redemptoris Mater. Zajrzałem przed laty, jestem doktorat pisałem z teologii maryjnej, z mariologii. Pracowałem nad tymi tekstami i wtedy zgłębiałem nauczanie Jana Pawła II i warto zwrócić uwagę, że tego typu sformułowania nie mieściły się w głowie polskiego tłumacza. Na wszelki wypadek trochę poprawił Jana Pawła II, żeby to tak strasznie nie brzmiało. Jak to możliwe, Maryja z trudnościami? Jeśli to jakieś takie półtrudności, rzekłbym, ćwierć trudności, które tak naprawdę przecież nie są trudnościami, to są tylko takie to jest taka jasność i światło tak naprawdę. Pozwolę sobie zacytować dwa fragmenty, w którym polski tłumacz kompletnie nie zrozumiał Jana Pawła II i najprawdopodobniej nie jest w stanie zrozumieć Franciszka. W numerze 14 Redemptoris Mater tej encykliki Jana Pawła II czytamy coś jakiego. Uwierzyć to znaczy powierzyć siebie samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi. Maryja, która z odwiecznej woli Najwyższego znalazła się w samym centrum owych niezgłębionych dróg oraz niezbadanych wyroków Boga, poddaje się w półcieniu wiary, przyjmując całkowicie i z sercem otwartym to wszystko, co było przewidziane w planie Bożym. W półcieniu wiary. Tu mamy właśnie klasyczny w półcieniu. Co mamy w oryginale łacińskim? In umbra fidei. W nocy wiary. W ciemności wiary. W mroku wiary. W cieniu wiary, ale nie w półcieniu. Co to jest półcień? Pół ciemności, pół jasności. Umbre w łacinie, w liczbie mnogiej, oznacza świat podziemny, świat zmarłych. To jest mocne stwierdzenie, szanowni Państwo, ogromne i mocne stwierdzenie. To jest Maryja poddaje się w ciemności, w nocy wiary. Nie w jakimś półcieniu. I jeszcze w numerze 18 dowiadujemy się, że pod krzyżem Jezusa wiara Maryi była. No właśnie, jaka była? Przeczytam ten fragment. Przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu. U stóp krzyża uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsze w dziejach człowieka kenoza wiary. Kenoza nawiązuje do kenozy Jezusa. W Ewangelii, przepraszam, w liście świętego Pawła do Filipian w drugim rozdziale jest mowa o tym, że On, istniejąc w postaci boskiej, Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił siebie. To jest właśnie słowo eskenozem greckie, czyli kenoza. Wyniszczenie, wyniszczenie. Ogołocenie się wręcz do nicości. Przez wiarę Matka uczestniczy, aha, i to jest właśnie kenoza wiary Maryi. Przez wiarę Matka uczestniczy w śmierci Syna. W przeciwieństwie do uczniów, którzy uciekli, była to wiara pełna światła. Pełna światła. Kiedy zrozumiałem, że mowa jest o nie o płcieniu, ale o ciemności wiary Maryi, w 14 numerze, to pomyślałem sobie, czytając to jeszcze jako doktorant w numerze 18, że skąd się bierze pełnia światła, jeśli było tam tak ciemno? Zerknąłem do tekstu łacińskiego i dowiadujemy się, że w porównaniu z wiarą uczniów wiara Maryi była, uwaga, multo magis illuminata, dużo bardziej oświecona, ale pozostaje w ciemności. Maryja jako patronka ludzi, można powiedzieć, trudzących się w wierze. Ale co to oznacza? Jeśli ona może być patronką i miała trudności w wierze, a jest pierwsza w Kościele, gdy chodzi o wiarę, to znaczy, że można mieć trudności w wierze i być w czołówce ludzi wierzących, rzekłbym. Nikt, moim zdaniem, z papieży dwudziestowiecznych tak radykalnie tego nie postawił. Uważam, że jest to niezwykle cenne, zwłaszcza w czasach, kiedy są ludzie, którzy mają mnóstwo problemów z wiarą. Papież chce im powiedzieć, sądzę, że chce powiedzieć wszystkim, którzy mieli, mają lub będą mieć trudności w wierze, nie martwcie się, tylko spróbujcie być wierni. Nadejdzie was noc, jak święty Jan od krzyża, jak Matka Teresa z Kalkuty, a nade wszystko jak Matka Jezusa. Wytrwajcie, starajcie się być wierni mimo ciemności. Mówiąc bardzo konkretnie, masz ciemną noc wiary, spróbuj mimo wszystko w każdą niedzielę przyjść na Eucharystię. Tak to bardzo konkretnie rozumiem. Masz problemy z kazaniami niektórych duchownych, nie jesteś w stanie ich słuchać. Zatkaj sobie uszy. Ale przyjdź na Eucharystię. Na to kazanie ja uważam, że spokojnie można zatkać sobie uszy. Ojcze, Przecież, ale wiemy o tym, że akurat na ojca kazania to ludzie przyjeżdżają z całego Trójmiasta, a być może nawet z miejscowości podmiejskich. Przypomniałem tutaj historię o 12-letnim Jezusie w świątyni. Przypomnę, co jest napisane o Maryi w tym fragmencie. Ona mówi do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ja, ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego. Można tak ważne rzeczy nie zrozumieć i być matką Zbawiciela. Jeśli już mowa tutaj o pewnych potknięciach polskiego tłumacza, to o pewnym potknięciu tłumacza polskiego również w odniesieniu do samej adhortacji Franciszka. Pozwolę sobie tutaj teraz zacytować fragment dotyczący pewnego ważnego aspektu wiary. Chodzi o numer 69 w adhortacji. Tutaj również polski tłumacz w ogóle można pojechać używając takiej młodzieńczej formuły: ten już pojechał po bandzie. Istnieje nagląca potrzeba ewangelizowania kultur, by inkulturować Ewangelię. Inkulturować to znaczy tak jakby wypowiadać Ewangelię słowami konkretnej kultury. Każda kultura jest w stanie wyrazić prawdę Ewangelii. I dlatego nie można, jeśli można tak powiedzieć, jeśli Ewangelia napisana jest po grecku, to nie będziemy po grecku jej głosić w Polsce. Wybraliśmy język polski, ponieważ on również może wyrazić tę prawdę wiary i tak dalej. Ale to dotyczy również kultury. Myślę tutaj na przykład o tym, że możemy mówić o Jezusie w bardzo różny sposób. Do dorosłych mówimy jednym językiem, a do dzieci będziemy mówili zupełnie innym językiem i mamy do tego prawo. I to jest inkulturacja. W krajach o tradycji chrześcijańskiej będzie chodziło o towarzyszenie, troszczenie się i umacnianie istniejącego już bogactwa. Natomiast w krajach o innych tradycjach religijnych lub głęboko sekularyzowanych będzie chodziło o sprzyjanie nowym procesom ewangelizacji kultury, chociaż zakładają projekty na dłuższą miarę. To może być niezrozumiałe, bo to są długie zdania, ale ja przejdę do tego, co jest za chwilę, do tego, co najważniejsze. W przypadku ludowych kultur katolickiej ludności możemy uznać niektóre słabości, które powinny być jeszcze uzdrowione przez Ewangelię. I co to jest? Uwaga. Nadmierna dominacja mężczyzny, alkoholizm, przemoc domowa, znikome uczestnictwo w Eucharystii, fatalistyczne lub zabobonne wierzenia, skłaniające do uciekania się do czarów i tym podobne. Zatem należy inkulturować również Ewangelię, kulturę ludową. Ale ta Ewangelia powinna przy tej okazji tak jakby eliminować, wypalać jeszcze pewne słabości, błędy, nadużycia, które w tej kulturze ludowej istnieją. Jednym z nich jest nadmierna dominacja mężczyzn. Wynika z tego, że według Franciszka jednak dominacja mężczyzn może być nienadmierna. Zatem tylko należy wyczyścić te dominacje z nadmiernej i zostanie dominacja właściwa, dobra. Niech sobie panowie dominują w takim świecie dalej. Ja nie widzę tutaj różnicy pomiędzy nadmierną, a w ogóle dominacją. Sięgnąłem do oryginału włoskiego i złapałem się za głowę. Tam w ogóle nie ma formuły nadmierna dominacja mężczyzny. Tam w ogóle nie ma takich słów. Jest włoskie, nie znam włoskiego, więc pozwolę sobie, tutaj są tacy, którzy znają. Jest tam tylko słowo jedno, jedyne, napisane po włosku, które brzmi il maschilismo. Sięgnąłem od razu do włoskiego, do hiszpańskiego wydania i tam jest machismo, czyli macho, nasze macho. Chodzi o to, że to jest słabość kultury ludowej. Kultura macho, silnych mężczyzn. To trzeba likwidować. Nie trzeba tylko niektórych elementów macho likwidować, tylko w ogóle kultura macho jest do wycięcia. Nadmierna dominacja mężczyzny. Skąd to przyszło do głowy? Może akurat tłumacz miał coś z macho. No inaczej sobie tego nie potrafię wytłumaczyć. To jest oficjalny przekład watykański. Trzeba nieco poprawić papieża. I poprawiono. Pozwolę sobie jeszcze, patrzę na czas, powoli będę kończył, jeszcze jeden fragment teraz przeczytać z tego dokumentu. Jak widać, może nie jest to wykład systematyczny. To takie, można powiedzieć, moje najbardziej, miejsca najbardziej urzekające albo najbardziej denerwujące. Takie, które mogą przyprawić naprawdę prawdziwą złość, gdy chodzi o polskich tłumaczy i tak dalej. Jeszcze chciałbym przeczytać fragment z 31 numeru adhortacji Franciszka. Język wiary ortodoksyjnej, tak to mogę nazwać. Kolejny aspekt wiary. Teraz konkretnie języka wiary. Będę powoli czytał, bo to są, uważam, że kolejne przełomowe, mam nadzieję, przełomowe słowa tego pontyfikatu. A potem króciutko tylko skomentuję. Jednocześnie olbrzymie i szybkie zmiany kulturowe wymagają, abyśmy nieustannie zwracali uwagę na to, by starać się wyrażać niezmienne prawdy wiary w języku pozwalającym dostrzec ich stałą nowość. Ponieważ w depozycie nauki chrześcijańskiej istota rzeczy, czyli prawdy, która zawiera nasza czcigodna doktryna, to jedna sprawa, a sposób jej sformułowania to inna. Papież, to jest klasyczne rozróżnienie Soboru Watykańskiego II. Jedną rzeczą jest prawda, którą głosimy, a inną sposób, jak język, w jakim wyrażamy. Sobór Watykański II powiedział, że możemy jedną i tę samą prawdę wypowiedzieć w różnych językach, w różny sposób, używając innych słów. Są czasy, kiedy, no, gdybyśmy tutaj zaczęli śpiewać teraz oryginalny tekst Boga Rodzicy, to myślę, że nikt z nas wielu rzeczy by nie zrozumiał, poza polonistami. Zmienia się czas, zmienia się język, trzeba tym językiem wyrazić tę samą prawdę i wtedy trzeba, można powiedzieć, trochę uwspółcześnić, kiedy chodzi o język, o kontekst i tak dalej. To mówi tutaj Franciszek. Ale co teraz? To jest to sedno. Niekiedy wierni, słuchając języka ściśle ortodoksyjnego, wynoszą coś całkowicie obcego autentycznej Ewangelii Jezusa Chrystusa ze względu na język przez nich używany i rozumiany. No moc tych słów jest porażająca moim zdaniem. Niekiedy wierni, słuchając języka ściśle ortodoksyjnego, wynoszą coś całkowicie obcego autentycznej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Język ortodoksji może utrudniać nam wiarę. Język ortodoksji może komplikować życie naszej wiary. Tak mówi Franciszek. Można powiedzieć, trudności w wierze, o których tak często mówi Franciszek, mogą być spowodowane przez sam Kościół. Nie tylko jego grzech. Wielkie bogactwo może być trudnością w wierze, ale również język ortodoksji. Czytam dalej. Mając święty zamiar przekazania im prawdy o Bogu i człowieku, przekazujemy im w pewnych sytuacjach fałszywego Boga lub ideał ludzki, który naprawdę nie jest chrześcijański. W ten sposób pozostajemy wierni jakiemuś sformułowaniu, ale nie przekazujemy istoty rzeczy. To jest najpoważniejsze ryzyko. Pamiętajmy, że wyrażenie prawdy może przybierać różne formy. Właśnie odnowa form wyrazu staje się konieczna, aby można było przekazywać współczesnemu człowiekowi ewangeliczne orędzie w jego niezmiennym sensie. To jest cytat, który powinien, no nie wiem, być po prostu na wszystkich wydziałach teologii, powinny być wielkie konferencje na ten temat tworzone. Do tej pory żadna taka nie powstała. O których sformułowaniach ortodoksyjnych, o których prawdach Franciszek myśli, kiedy mówi, że język ściśle ortodoksyjny może zaprzeczać Ewangelii? Dla mnie to są zupełnie słowa niepojęte i Państwu nie jestem w stanie powiedzieć, jakie to prawdy mogłyby być. To znaczy, chodzą mi po głowie niektóre takie sformułowania wiary. Ksiądz Wacław Hryniewicz, jeden chyba z największych polskich, nawet nie chyba, jeden z największych teologów polskich, nawet w jednej ze swoich wypowiedzi mówi o grzesznych dogmatach. Czy Franciszek myśli o grzesznych dogmatach? Hryniewicz za taki grzeszny dogmat, dogmat, który on przyjmuje wiarą, ale uważa, że mógł być nieogłoszony i byłoby lepiej na świecie i lepiej w Kościele. Nieomylność biskupa Rzymu. To, o czym wczoraj próbowałem dość niejasno mówić. Czy o tym myśli papież? Wątpię. Ale o czym może myśleć? Wyraził tylko ogólną myśl. Pozwolę sobie, nie wiem, czy to o tym myślał Franciszek, ale podam tylko pewien przykład. Kilka lat temu na łamach polskiej prasy katolickiej toczył się bardzo ciekawy spór o język religijny, a właściwie o popkulturyzację języka religijnego. Konkretnie, szanowni Państwo, pewni uczeni, świeccy, profesorowie polonistyki, językoznawcy, napisali kilka tekstów, w których sprzeciwili się popkulturyzacji języka religijnego, przede wszystkim w tej formie młodzieżowej. To mniej więcej dotyczyło takich formuł ludzi młodych. Jezus to cool syn. Pamiętam, że tak to było w tej debacie, ale to jest, można powiedzieć, tylko minimalna sprawa. Tam były mocniejsze sformułowania. Podczas przystanku Jezus, który jest związany z Woodstock, z przystankiem Woodstock, nie wiem, czy Państwo znają to popkulturową, że tak powiem, to wydarzenie. Jeden z księży, który był na tym przystanku Jezus i puszczał film o Jezusie, usłyszał takie słowa pewnego młodego człowieka, który krzyknął, pozwolę sobie zacytować go dosłownie, dobrze? Jezu, kurwa, przypierdol mu! Dosłownie to jest cytat, przepraszam za te sformułowania, tak? I ta pani, i ten pan, ci polscy badacze piszą, że to jest po prostu skandal. Żeby w takim języku wyrażać. I jest takie sformułowanie, że to jest nowa wieża Babel, tak powstaje. Niszczenie świętości języka. To są wybitni, naprawdę wybitni językoznawcy polscy, świeccy. Jeden z głosów w odpowiedzi to był głos księdza Andrzeja Draguły. Profesora księdza Andrzeja Draguły, który zajmuje się mediami i kościołem, i językiem religijnym na łamach więzi, mojej macierzystej więzi, napisał artykuł tego typu sformułowania popkulturyzacji języka religijnego, tak to napisał, pozwolę sobie się nie zgodzić z metaforą nowa wieża Babel. Ja widzę w tym bardziej nowe zesłanie Ducha Świętego. No, brzmiało to niesamowicie. Ja nie powiem, które stanowisko jest mi bliższe, ale zastanawiam się na przykład o tym, czy młodzi ludzie nie mają prawa do swojego języka. Że język ten naburmuszony, często język dorosłych katolików, szczególnie kazań, można powiedzieć, ale nie tylko. Że ten język. Myślę po prostu o dzieciach, o młodzieży, która chodzi na katechezę w szkołach, gdzie często, to wiem o tym, sam katechizowałem kiedyś, kiedy przyszedłem do pewnej szkoły prywatnej, 15%, mniej więcej 15% młodzieży chodziło na katechezę. Wystarczyło zmienić trochę język i prawie 100% zaczęło przychodzić i chodziło. Może przesadzam, może nie o to Franciszkowi chodzi, ale może chodzi o taką inkulturację rzeczywiście, że każdy tak jakby poziom świadomości ma prawo do swojego własnego języka. Że nie musimy wymagać od dzieci z drugiej klasy szkoły podstawowej znajomości 10 przykazań kościelnych, 5 przykazań, przepraszam, 10 przykazań bożych, 5 przykazań kościelnych, głównych prawd wiary. Można wyliczać, żeby w niektórych parafiach przecież, żeby przystąpić do Komunii Świętej, trzeba zdać to wszystko. Katechizowałem też dzieci w drugiej klasie. I kiedyś proboszcz kazał mi jednak uczyć. Ja powiedziałem, że nie będę dzieci uczył 10 przykazań Bożych. Może źle zrobiłem, proboszcz kazał mi to zrobić. Więc pewną formę przyjąłem. Na przykład poprosiłem pewnego Marcinka. Pamiętam, to imię mi zostało w głowie. To było przed wieloma laty, żeby powiedział 10 przykazań śpiewające. I wtedy go zapytałem wobec klasy, co to znaczy nie cudzołóż. On powiedział, nie można spać w cudzym łóżku. I wtedy powiedziałem, że niech proboszcz robi co chce. Ja nie będę uczył dzieci 10 przykazań, bo to jest po prostu, bo to jest język czysto ortodoksyjny, który może skomplikować niepotrzebnie ludziom życie. Gdzieś w szkole, w liceum, to może bym już zaczął uczyć. Może w gimnazjum bym już zaczął. Ale nie. Być może o to chodzi Franciszkowi, chociaż tego wyraźnie nie mówi, bo chyba nikt i tak już jątrzy zbyt wiele. I ostatnia już myśl. Wiara bez kultu, tak to zatytułowałem. Jest możliwa mocna wiara, która... No, proszę posłuchać. Nowa ewangelizacja wzywa wszystkich i urzeczywistnia się zasadniczo w trzech obszarach. W pierwszym rzędzie, o tym jednym chcę opowiedzieć, w pierwszym rzędzie wymieńmy obszar duszpasterstwa zwyczajnego, które powinno być w większym stopniu ożywiane ogniem ducha, aby rozpaliło serca wierzących, którzy regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty i gromadzą się w dniu pańskim, by karmić się Słowem Bożym i chlebem życia wiecznego. To jest duszpasterstwo zwyczajne. Po prostu ludzie regularnie przychodzą do kościoła, słuchają kazań, uczestniczą w Eucharystii, karmią się Słowem Bożym i chlebem życia wiecznego. Do tego obszaru, czyli do duszpasterstwa zwyczajnego, należy także zaliczyć wiernych, którzy zachowują żywą i szczerą wiarę katolicką, dając jej wyraz na różne sposoby, chociaż nie uczestniczą często w kulcie. Chciałbym zatrzymać się nad tymi katolikami, nad wiarą katolicką, żywą i szczerą, która się wyraża na różne sposoby, chociaż ci nie uczestniczą często w kulcie. Czy Franciszek myśli tutaj o 5 przykazaniach kościelnych? Inaczej sobie tego nie potrafię wytłumaczyć. Można mieć żywą wiarę i zbyt często nie chodzić do kościoła. Tak to byśmy powiedzieli. I to jest, tego dotyczy duszpasterstwo zwyczajne. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale tak sobie pomyślałem, może tu chodzi o te słynne 5 przykazań kościelnych. Znam wersję sprzed kilkunastu lat. W ciągu ostatnich kilkunastu lat przykazania kościelne zmieniły się w Polsce i w ogóle w Kościele wielokrotnie. Ale zawsze pozostaje że trzeba na Eucharystię przychodzić raz w tygodniu. Jak to brzmi? Może ktoś mi przypomni? Dzień, tak jest. Trochę się zmieniło. Tak, to akurat brzmienie się zmieniło, ale też niektóre przykazania wylatują, a nowe wchodzą.
Święcić, czy jest to szczerze konkretnie?
Tak jest.
To jest
święty. Tak jest.
Święcić to jest przykazanie.
Przekazanie trzecie.
Natomiast kościelne jest, o ile ja wiem, że tak jest.
niedzielę święto.
Nabożnie uczestniczyć. Tak jest, tak jest. Proszę zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że to jest przykazanie kościelne. To nie jest przykazanie Boże. Obowiązują nas pod grzechem śmiertelnym przykazania Boże. Grzech śmiertelny to jest taki grzech w klasycznej teologii, że jeśli umrzemy bez żałowania tego grzechu, to spadamy do piekła. Pod sankcją grzechu śmiertelnego obowiązują nas przykazania Boże. Z woli Bożej, rzekłbym, tak? Natomiast proszę zwrócić uwagę, Kościół katolicki w nauczaniu swoim oficjalnym wie o tym, że przykazanie chodzenia co tydzień do kościoła nie jest przykazaniem Bożym, ponieważ stworzył przykazanie kościelne. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, jak to jest w tej katolickiej formule żydowskiego sformułowania, które brzmi nieco inaczej. Tam po żydowsku jest mowa o święceniu szabatu. Jeśli mamy poważnie traktować 10 przykazań, to musielibyśmy świętować szabas. Kościół doskonale wiedział zawsze, że zobowiązuje mocą nieboską, ale kościelną. A przykazania kościelne nie mogą obowiązywać nas w sumieniu wedle sankcji grzechu śmiertelnego. To, co człowiek tworzy, nie może być opatrzone grzechem śmiertelnym. Zastanawiam się, czy to nie jest znowu wyjście naprzeciw przez Franciszka ludziom, którzy mają problemy z liturgią. Myślę o ludziach młodych na przykład. Któż z ludzi młodych nie miał problemów z młodzieży z liturgią? Znowu to samo. Znowu ten nudny ksiądz. Znowu to... A po pewnym czasie duchowo wzrasta taki ktoś i potem już żyć nie może bez liturgii. Może być taka sytuacja. Może ktoś mieć kryzys z chodzeniem do kościoła. Czy o tym nie myśli Franciszek, kiedy mówi, że nie trzeba zbyt często chodzić, uczestniczyć w kulcie, a jednak mieć, przeczytam, żywą i szczerą wiarę katolicką. Może o tym myślał, może nie, ale namysł nad 5 przykazaniami kościelnymi zawsze jest na czasie. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, jakieś dopowiedzenia, ktoś może się przecież nie zgadzać z tym, o czym tutaj mówiłem, jak próbowałem komentować Franciszka, to bardzo proszę.
No ja taki trochę okrąg odpoczywałam sobie, kiedy Pan mówił o tych katechezie i nie uczeniu tych dzieci przykazań, bo może się to dziecko potknęło o przekazanie nie cudzołóż, to nie znaczy, że miało problem z niekradni, nie mów proszę świadectwa, prawda?
Tak.
I to przekazanie nie cudzołóż w wieku 7 lat też można pięknie tłumaczyć prawdziwie.
Można, jasne, że tak.
A to jest takie wylewanie dziecka z kąpielą. To jedno przykazanie trudne do wyjaśnienia i dwa wszystkie inne nie.
Są jeszcze inne trudne do wyjaśnienia.
Na pewno, ale
na przykład nie zabijaj.
No oczywiście, że tak.
Na przykład, proszę zwrócić.
To jest trudne, to nie znaczy, że trzeba dziecko już od razu chronić przed tą trudnością?
Nie.
No, w wieku gimnazjalnym zaczniemy mówić o przykazaniach.
Nie chodzi mi o to, nie chodzi, żeby było jasne, tak? Nie chodzi o to, żeby pomijać kwestie, które są będą zrozumiałe przez dziecko, takie jak na przykład nie kradnij, ale nie trzeba tego, moim zdaniem, domagać się formuły 10 tych przykazań. Takiej formuły można mówić o tym, że nie można kraść, nie można zabijać, tak? Można. Tylko dodam, dokończę. Jest problem z nie zabijaj, tak? Jak wytłumaczyć dziecku, że język hebrajski używa to słowa, które zezwala na zabijanie?
No tak, ale kiedy Bóg dawał przykazania wybranemu ludowi, tam byli ludzie, dzieci, nie sądzę, żeby
Proszę Pani, i od razu wejdę w słowo. 10 przykazań jest sformułowanych, proszę posłuchać, doskonale słuchać to w 9 przekazaniu. To nie jest do dzieci i nie jest, proszę posłuchać, do kogo jest to sformułowane. Nie pożądaj żony bliźniego swego. To jest do mężczyzn skierowane 10 przykazań.
A mężczyzna przekazywał wiary dziewcząt.
Oczywiście chłopcom, nie dziewczynom. Chłopcom, nie dziewczynom. To jest problem, proszę Pani, właśnie z tym, jak wytłumaczyć tak dziecku, dlaczego jego tatuś ma nie pożądać na sąsiadkę pożądliwie, a jego mama może na sąsiada. Jak ja mam wytłumaczyć dziecku, że 10 przykazań zostało sformułowanych w czasach, kiedy obowiązywały zasady po prostu patriarchalizmu, a kobieta była własnością mężczyzny? Mężczyzna mógł ją odprawić z byle powodu, wziąć rozwód. A jeśli on mógł cudzołożyć, nic go nie spotykało, a ona spojrzała pożądliwie na mężczyznę, on mógł ją ukamienować. To były takie czasy. Jak mam to wytłumaczyć dzieciakom? Można dzieci doprowadzić stopniowo, tak, również do 10 przykazań. I wtedy, ale też trzeba wytłumaczyć, że te 10 przykazań to jest formuła upraszczająca bardzo, tak? To jest, mamy 2 zestawy 10 przykazań w Biblii. W Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. I nawet one się różnią. Jak mam wytłumaczyć dzieciom to, że Mojżesz dostał 2 różne zestawy 10 przykazań? Tam nie ma zresztą nawet 10 przykazań, tam są wielkie, długie formuły.
No, a zasada inkulturacji tutaj nie...
Tak jest. Tak, właśnie. Inkulturacja polega, która polega na tym, że nie muszę uczyć 10 przykazań w tym dosłownym brzmieniu, ale mogę mówić o tych przykazaniach, które będą zrozumiane, tak? W sposób prostszy. I proszę.
Bo ja myślę, że tutaj chodzi też o zapewne kwestię porozumienia, bo absolutnie nie sądzę, żeby Józek, że pan profesor próbował nam tutaj powiedzieć, że absolutnie nie mamy uczyć żadnych moralnych zasad postępowania dzieci. Że to nie uczmy, jak one pozostaną.
Jeśli pani o to chodziło, to tylko mogę powiedzieć, no odetchnąłem. Jasne, że tak.
No nie o to chodzi, tylko jedno chodzi o to, że to jest formułowanie i tutaj ten, co pani powiedziała o inkulturacji, myślę, że to jest dobry krok. Chodzi o to, że w katechizmie jest mnóstwo archaicznych sformułowań, których nawet my dorośli ludzie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie zrozumieć. A ja sam się uczyłem 900, czy 800, czy 500 różnych pytań z katechizmu.
Do bierzmowania.
Uczyliśmy się takich rzeczy. I chodzi o to, żeby uczyć tego, czego Pan Bóg chce nas nauczyć, żebyśmy dobrze i godziwie żyli na tym świecie, a niekoniecznie musimy uczyć małych dzieci tych samych rzeczy, formułując je właśnie w taki sposób, jak są zapisane w 10 przykazaniach. Ale uczymy tych zasad.
Katechizm mówi się o prawdowości. Dlaczego?
Nie rozumiem?
Ja nie.
Czy katechizm jest potrzebny?
Mówię się o katechizmie na przemianę.
No jest to rzeczywiście, jest to na pewno trudny katechizm, rzeczywiście. Ale te katechizmy są inkulturowane, tak? W każdym kraju starają się w jakiejś mierze uprościć te kwestie, czy to wychodzi, czy nie. Jestem osobiście zwolennikiem katechizmów, to tutaj, natomiast dobrze by było, żeby zaprząc do formułowania tych katechizmów nie tylko duchownych na przykład, tak? Na pewno części o małżeństwie powinny być współtworzone przez małżonków.
A to w Kościele ma to wyjaśniać po prostu.
To wszystko?
No bo to jest, no, jakieś kazanie, coś tu się odpowie, w jakimś tam spotkaniu, coś tam można jakiś temat zamknąć.
Na pewno zgodzę się z tym, że katechizm Kościoła katolickiego, ten niebieski, nazwijmy to, tak? Tak, jest bardzo trudny. Ja kiedyś próbowałem w duszpasterstwie akademickim coś wyłożyć. Najprawdopodobniej nie potrafiłem tego zrobić, ale nieskromnie powiem, ja nie wiem, kto by potrafił. Może Józef Tischner. ale on na wszelki wypadek tym się nie zajmował. Ja próbowałem w tygodniku powszechnym, ja napisałem komentarze do wyszło 44 chyba numery, takie krótkie rozważania. To były rzeczy zupełnie, zupełnie przerastające moje. Ja wtedy byłem dużo lepszym teologiem niż dzisiaj. Naprawdę, katechizm jest sformułowany nieinkulturacyjnie, rzekłbym. Jak go przełożyć? On ma, proszę Państwa, ile chyba? Z 800 stron. Jak przebrnąć przez 800 stron? Ale jest tam, można powiedzieć, wszystko. Na pewno, ja nie wiem, czy jakikolwiek duchowny, czy ojciec przeczytał kiedykolwiek ten katechizm? Proszę nie odpowiadać. Ja jestem na pewno jednym, może nie jedynym, ale jednym w tym towarzystwie, kto przeczytał. I już nigdy nie chcę do niego wracać.
A ja czytam jak przepisy z największą niechęcią. Bo ja próbowałam czytać rzeczy, które mnie interesowały. I po prostu jest to język, moim zdaniem, taki jak paragrafy prawa, które mnie czasem dotyczą, próbuję się w codziennych ustach. I jest to bardzo trudne, po prostu nieprzyjemne, nie przystaje do sytuacji, o którą chcę zapytać.
Ale proszę pomyśleć, że ten katechizm powstał stosunkowo niedawno, że jest posoborowy, że jest pisany z tą myślą, żeby inkulturować całe nauczanie Kościoła i formułować je w języku, który jest językiem współczesnym. I po tych, nie wiem, 20 czy 30, no nawet mniej jest chyba.
1992.
No właśnie, 24
lata.
Po tym czasie on już dla nas jest, mówimy, że jest trudny. Inna sprawa jest taka, że to jest trochę...
Na pewno nie dla wszystkich, to jestem przekonany. Niektórzy wybitni profesorowie teologii, to ja tutaj troszeczkę oczywiście ironizuję. Ewidentnie znam świeckich, którzy czytają, są przywiązani do nie tylko duchowni, ale też świeccy przywiązani są do tego katechizmu. Na pewno szukają tam pomocy i można rzeczywiście, ja pamiętam, ja pozwolę sobie tylko, ojcze, przerwałem, tak?
Nie przerwałem,
aha.
Nie skończyłem.
Proszę.
Oczywiście to nie jest książka, która jest napisana po to, żeby ją czytać tak, jak się czyta powieść, ani też nie jest napisana tak, jak są napisane na przykład Ewangelie, które są opisem wydarzenia, jak to jest wcielenie Bożego Syna, opis pewnego wydarzenia, które jest ważnym wydarzeniem. To rzeczywiście jest strasznie skondensowana forma, taka naprawdę esencja esencji i dlatego czytanie jej może być sprawiać pewne trudności. I też nie sądzę, też nie porównywałbym tego z jakimiś ustaw czy z jakimiś przepisami prawnymi, bo
to nie ma znamiona poradnika encyklopedycznego raczej, aniżeli książki do czytania, przecież katechizm.
Czy ja mogę skończyć?
Nie, ojciec chyba skończy.
Nie.
Po raz drugi wchodzi mi zdanie.
Proszę.
Dobrze.
Ja prowadzę.
Teraz skończymy.
Proszę, teraz. No to ja sobie pozwolę. Trudność katechizmu to jedna rzecz, a druga. Udaje mi się czasami tam znaleźć bardzo ciekawe wątki, które zaskakują ludzi. Na przykład przyznaję, że bliska mi jest teologia feministyczna. I że dobrze by było, gdyby i ten język, i taka inkulturacja wiary miała miejsce. I rzeczywiście Franciszek pisze w tej adhortacji o tym, że mogę przeczytać, to nie wiem, czy krótsze to tak? O kobiecie, jeśli będę miał, to zaraz powiem to. Jest tam kilka numerów poświęconych kobiecie. 17 razy słowo kobieta się pojawia. To już w ogóle jest po prostu ewenement w dziełach nauczania papieży. Kobieta w takim dokumencie programowym się znajduje. On pisze o tym, że również o tym, że, te, że kobiety powinny mieć możliwość wzbogacania nauczania Kościoła, teologii Kościoła, tak, ze swojej perspektywy. Nie używa słowa feminizm, a myślę, że dobrze by było. W każdym razie, kiedy próbuję czasami w tekstach albo wypowiedziach wspominać o tym, czy może nie przyszedł czas na to, żeby jednak notabene za Biblią, tak, uznawać, odnosić do Boga również pewnych imion i metaforyki kobiecej, matczynej przede wszystkim. To powołuje się zwykle na Jana Pawła II, na jego dokument List Apostolski o kobiecie właśnie, Mulieris Dignitatem, gdzie on zwraca uwagę na to, że słowo hebrajskie na miłosierdzie Boga, w Biblii, tak jak się określa Boga, że jest miłosierny, używa się słowa rahamim. Rahamim pochodzi od rodzenia rechem, które oznacza łono matki. To miejsce, gdzie przychodzi, poczyna się człowiek. Innymi słowy, można powiedzieć, że Biblia usprawiedliwia matczyny wręcz. Kiedy mówimy miłosierdzie Boga i myślimy biblijnie, to myślimy tutaj o Bogu matczynym. Ale nie tylko. Jest jeszcze kilka fragmentów takich w Biblii, które, a nawet więcej niż kilka, które odnoszą do Boga metaforykę kobiecą. Nawet Jezus odnosił metaforykę kobiecą do Boga. Ale też znalazłem w katechizmie o tym, że można mówić o macierzyństwie Boga. I powołuje się. Zwykle argument biblijny niewielu przekonuje. Ale jak powołuje się na katechizm, no to ma moc swoją, można powiedzieć, może tę prawną właśnie, że przekonuje, tak? Jeśli chodzi o to, że Jezus nazywał, odnosił do Boga metaforykę kobiecą, to tylko przypomnę Ewangelia Łukasza, słynne trzy przypowieści o zagubionej owcy. Tam jest pasterz. Następnie, to jest pierwsza. Trzecia przypowieść to jest o synu marnotrawnym, albo raczej o miłosiernym ojcu. A środkowa przypowieść jest o kobiecie, która zgubiła drachmę i szukała, że tak powiem, jej. To jest kobieta, gospodyni domowa, jest symbolem Boga. Jezus się nie wahał więc, ale katechizm ma takie właśnie sformułowanie, bardzo ciekawe, i ma jeszcze w kilku innych miejscach niezwykle, na przykład: jestem zwolennikiem, modlę się o to, żeby wszyscy byli zbawieni, bo katechizm też mówi o tym, że możemy mieć taką nadzieję. Więc proszę.
Tutaj tak trochę atakowany jest, znaczy się, ten katechizm. Ale na przykład dobrze by było, żeby na przykład, i to przepraszam, że użyję bardzo ostre armaty, że nawet episkopat nie wie, albo przynajmniej udaje, że zapomina, że jest silne podkreślenie w katechizmie trójpodziału władz. Władza sądownicza jest tam powiedziana. A w tym dzisiejszych sporach jakoś żaden episkopat o tym nie pamięta. Tak, czy to jest dobrze by było, żeby wszyscy ten katechizm, jednak mimo wszystko tam są pewne korzyści.
Tak. Przepraszam bardzo, czy to jest nagrywane?
Może być.
Nie wiem, czy ta część o episkopacie, czy nie można by było to. Jasne, że tak. To nie zmienia oceny mojej przynajmniej, także, że to jest bardzo trudna książka.
A mam jeszcze jedno pytanie, trochę zupełnie z innej wizyty. Pan profesor tu dosyć cytował przy okazji tłumaczeń, tak? Również tłumaczenia encykliki, bo mi się już tam pobyło, które pan profesor cytował, bo obecnego papieża pan to pamięta z całkowicie, ale czy również pan profesor wspominał o tłumaczeniach
Jana Pawła II.
Tak? Mhm. I tu mi się nasunął taki problem, który dziwię się, że nigdy przedtem nie przychodził do głowy, a dopiero pan profesor mi tu nasunął. Polskie tłumaczenia, no ja się słyszałem, że papież pisał to po polsku, tak?
Ale nie ten.
tę encyklikę?
Tak, znaczy nie tę, Jan Paweł II.
A to zależy, którą encyklikę.
Tak. I czy korzystano z jego przetłumaczenia, z tego czytania?
Trzeba, gdy chodzi o tym, jak powstają encykliki, no to jest po prostu historia, którą będziemy pisać dużo później, tak? Kiedy pewne będziemy mieli dostęp do pewnej dokumentacji. To wszystko jest w archiwach opatrzone embargiem na ileś tam lat. Wiadomo jest, że
zbyt prosto podchodzę.
Chyba z 14 encyklik Jan Paweł II napisał. Można powiedzieć, jest autorem, tak? Niemniej jednak, proszę zwrócić uwagę, Lumen Fidei napisał Benedykt XVI, a podpisał Franciszek, tak? Wszystkie encykliki zwykle są pisane przez kogoś innego, przez zespoły wybitnych specjalistów, wybieranych przez papieża, ale nie bezpośrednio, tak? Ale on może wskazać. Mariologiczną encyklikę pisał, jak to ojciec Napierkowski, mój szef, u niego pisałem doktorat i magisterium. On powiedział, już wiemy, który zakon tutaj się wmieszał. Już nie pamiętam, jaki to zakon, ale to byli przedstawiciele tego zakonu. Czytajcie, powiedział, tych autorów. Oni są autorami tej encykliki. O Duchu Świętym na pewno Jan Paweł II sam tej encykliki nie napisał. Nawet badanie języka, różnorodność języka pokazuje, że najprawdopodobniej laborem exercens o pracy ludzkiej to jest encyklika napisana przez Józefa Tischnera. Tak? A przynajmniej odegrał podstawową rolę w napisaniu tej encykliki. Którą encyklikę Jan Paweł II sam napisał? Trudno mi powiedzieć. Naprawdę trudno mi powiedzieć. Myślę, że największy wpływ miał na Redemptor Hominis, na pierwszą swoją encyklikę. Myślę, że tutaj sformułował podstawy swoje, ale proszę zwrócić uwagę, że potem odchodził, tak? Dialog międzyreligijny, który się pojawia bardzo zdawkowo w tej encyklice, potem stał się fundamentalną częścią jego pontyfikatu. Tak to bywa. Również chcę Państwu powiedzieć, że jak przybędzie tutaj Zbigniew Nosowski za dwa tygodnie, to on, nie wiem czy mogę o tym mówić, ale został, tak powiem tylko, bardzo wyróżniony przez prezydenta Kwaśniewskiego za to, że napisał mu jedno z przemówień, które on po prostu przeczytał przy okazji wizyty Jana Pawła II czy któregoś papieża w Polsce. To tak to funkcjonuje, tak, że prezydenci przecież nie piszą sobie przemówień, a przynajmniej wiemy których nie pisali, tak? Bo to od razu wyczuwamy nędzę słowa, słabość argumentacji i to, że nie mają zbyt wiele do powiedzenia.
Czyli zbyt prosto. Nie, no bo mówiło się tak, że to papież po polsku pisał. Tak.
No myślę, że na pewno jakieś uwagi pisał po polsku, tak?
Oryginalne encykliki są po łacinie, oryginały
są łacińskie. To jest to. Mogę Państwu powiedzieć, no już w ogóle na samo zakończenie, dobrze? Taki jeden przykład niezwykłej zupełnie rzeczy i niepojętej i jakże pokazującej, jak bardzo skomplikowane są losy naszej wiary. A Franciszek by powiedział, i to jest bogactwo naszej wiary. Jan Paweł II napisał kiedyś encyklikę Evangelium Vitae, w której podejmuje między innymi problem aborcji, eutanazji, tak, Ewangelia życia. I to jest niesamowita rzeczywiście encyklika, w której, muszę Państwu powiedzieć, w czasach, kiedy wśród moich znajomych, myślę teraz o kobietach, tak, połowę co najmniej kobiet, moich znajomych, poroniła, to pytanie o losy nienarodzonych jest ogromnie ważne. I miałem dramatyczne, tragiczne rozmowy z tymi, przynajmniej z jedną, tak to powiem dobrze, jedną matką, która zapytała mnie po prostu, co będzie z tym moim dzieckiem. Mszy miała problem z mszą, tak? A to małe ciałko po prostu wyrzucono do śmieci. Nikt jej nie powiedział, że może ją pochować. No dramat niesamowity. I ja jej powiedziałem, że nie martw się, twoje dziecko jest w Bogu. Ona nie wierzyła mi. Żaden ksiądz tego nie powiedział nigdy. No więc wziąłem encyklikę Jana Pawła II i jest tam chyba 99 numer polskiej wersji. Biorę i czytam, tak? Czytam, że konkretnie w kontekście kobiet, które dopuściły się aborcji, żeby nie traciły nadziei, że mogą kiedyś uzyskać przebaczenie od swoich dzieci, które teraz są w Bogu. Kiedy pisałem artykuł na ten temat, musiałem naukowy, to musiałem chwycić za wersję łacińską. Nie ma tych słów. Sprawdziłem wszystkie watykańskie tłumaczenia. Angielskie, niemieckie, hiszpańskie, włoskie. Chińskiego nie znam, tak zupełnie. A tamto mogłem się kimś... Wszędzie było ciągle, do tej pory w polskim przekładzie, no patrzyłem się na to może z kilka miesięcy temu, ciągle jest ta formuła, tak? Ale w wersji oryginalnej nie ma. I lepiej jeszcze, jest taka międzynarodowa komisja teologiczna, która wspomaga Kongregację Nauki Wiary w sprawach doktryny. Spotkali się panowie, bo były tam dwie kobiety, dwie zakonnice. Bardzo znani teologowie, tak? Między innymi polski jeden teolog, i napisali dokument, specjalny dokument o tym, o dzieciach nienarodzonych, co się z nimi dzieje, tak? I wyrazili tylko nadzieję. Nadzieję na to, że możemy mieć nadzieję, że w każdym razie nie możemy wyraźnie powiedzieć, jakie są losy tych dzieci. I tam w przepisie właśnie jest napisane, tak, że takie stanowisko jest Jana Pawła II, ponieważ w encyklice tej napisał, tak, że można mieć nadzieję. Nie ma tam tego sformułowania. I to nie chodziło, szanowni państwo, o zły przekład, ponieważ wszystkie przekłady miały to samo. Usunięto to z tekstu łacińskiego, bo to się nie mieściło troszeczkę z historią doktryny. A może o tym myślał Franciszek? Teraz mi to do głowy przyszło. Przecież dzieciom nienarodzonym nauczanie oficjalne Kościoła, papieży i soborów uczyniło prawdziwą ścieżkę zdrowia, piekielną ścieżkę zdrowia. Nigdy nie dopuszczono ich oficjalnie do Boga. Dopiero Jan Paweł II pierwszy. Ale i to szybko wyeliminowano. Czy on sobie zdawał sprawę z tego? To jest pytanie. Tak? Może to jest ta doktryna, tak? O limbus puerorum, tak? Bo niektórzy, jak święty Augustyn, piekło. Chrzest jest conditio sine qua non, warunkiem koniecznym. Kto nieochrzczony, idzie do piekła. Niektórzy, Tomasz Zakwinu był bardziej łaskawszy, tak? No, naturalne szczęście.
W praktyce Kościoła teraz to się zmienia. No zgodnie z tym, co mówiłeś o nauczaniu Jana Pawła II.
Można mieć nadzieję, oficjalnie.
Tak naprawdę. W praktyce
to...
Co do pogrzebów dzieci nienarodzonych, tak. Poronionych, to gdzie to się naprawdę zmieni?
No pozwoliłem sobie na wycieczkę w tę stronę, ale akurat przyszło mi na to, że może rzeczywiście doktryna o losach pośmiertnych dzieci nienarodzonych to jest jedna z tych, która była formułowana, i ona nie jest ewangeliczna moim zdaniem.
Nie wiem, jeżeli to, a jeżeli nie, to bardzo dziękuję.